Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa. www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. To jest program na żywo, jest 20 maja 2026 roku, minęła godzina 19:00. Jak w każdym programie na żywo, także i ten będzie składał się z dwóch części. W pierwszej moje wprowadzenie na tytułowe zagadnienie. W tym przypadku no, nie może być innego jak spotkanie Xi Jinpinga, przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. No i ta wizyta jest o tyle istotna, o tyle ważna, że następuje kilka dni po wizycie, można powiedzieć, analogicznej, którą złożył prezydent Stanów Zjednoczonych. No i powstaje pytanie, czy po spotkaniu na Alasce w 2025 roku prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji, a w tym roku przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin i Rosji, mamy do czynienia z nowym otwarciem i co to tak naprawdę wszystko oznacza. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku zachęcam Państwa do komentowania, do zadawania pytań. Najlepiej właściwe pytanie poprzedzić słowem pytanie pisanym wersalikami na czacie, tak abym mógł wyłowić te pytania z gąszcza Państwa komentarzy. Dziękuję Państwu za obecność, dziękuję Państwu za wsparcie i to werbalne, i to materialne przez Zrzutkę, przez Buy Coffee, przez PayPal, wpłaty bezpośrednie i program partnerski na YouTubie. I szanowni Państwo, już nie przeciągając, przechodzę do pierwszej części dzisiejszego odcinka. 19 maja 2026 roku prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin wylądował w Pekinie, był witany przez Wanga i ministra spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, był podjęty z ceremoniałem bardzo podniosłym, a niektórych przypominającym ten ceremoniał, który towarzyszył powitaniu prezydenta Donalda Trumpa, choć ten sam w mediach społecznościowych powiedział, że był witany na wyższym poziomie. No ale myślę, że o to chodziło, że strona chińska doskonale zna słabości prezydenta Stanów Zjednoczonych, rozumie, czym jest ego Donalda Trumpa i pewne elementy tutaj były w taki sposób zagrane. Niektórzy komentatorzy w Polsce podkreślają, że prezydenta Stanów Zjednoczonych witał na lotnisku wiceprezydent Chińskiej Republiki Ludowej, a Władimira Putina Wang Yi, w cudzysłowie tylko minister spraw zagranicznych, no to powiem tak, z punktu widzenia realnej polityki, z punktu widzenia tego, co robi Chińska Republika Ludowa, człowiek, który witał Władimira Putina, jest o wiele bardziej znaczący niż wiceprezydent Chin, który zresztą nigdy nie był nawet w komitecie politycznym, a Wang Yi jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Xi Jinpinga i jest architektem współczesnej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej. To tyle, jeżeli chodzi o te spekulacje. Zresztą ta rozmowa Xi Putin w mediach głównego nurtu w Polsce jest na wszelkie możliwe sposoby deprecjonowana. Są różne sposoby umniejszania wagi tej wizyty, pokazywania, że to było słabsze niż w przypadku Trumpa i tak dalej. No to są oczywiście niepoważne kwestie, ponieważ wizyta obu prezydentów miała tak samo podniosły charakter, był ceremoniał wojskowy, było spotkanie z Xi Jinpingiem, natomiast faktem jest, że Władimir Putin i Xi Jinping spotkali się już ponad 40 razy, to była 25. wizyta właśnie Władimira Putina w Chinach, oficjalna. To też pokazuje rangę tych wspólnych działań. Trzeba jasno powiedzieć, że została także przyjęta wspólna deklaracja Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie ustanowienia świata wielobiegunowego i nowego typu stosunków międzynarodowych. Dziś została ta deklaracja podpisana. Zostało podpisanych szereg porozumień wspólnych. Niektóre z nich oczywiście Państwu omówię. Pewnie w kolejnych na kolej, w kolejnych odcinkach podcastu geopolitycznego, czy na kolejnych wieczorach geopolitycznych będę rozwijał niektóre z tych porozumień. Jest tego ogrom i nie starczyłoby czasu na dzisiejszym wieczorze, a oczywiście cenię Państwa czas i wiem, że czekacie też Państwo na to, na odpowiedzi na pytania. Dlatego krótkie podsumowanie tego, co tak naprawdę zaszło w Pekinie i jakiego tego typu umowy zostały podpisane, oprócz oczywiście deklaracji. W związku z tym no, musimy sobie zdawać sprawę, że na kilka dni przed wyborem Donalda Trumpa na drugą kadencję prezydencką, jeszcze w 2024 roku, pamiętamy te no, bardzo emocjonujące wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, Donald Trump w licznych wypowiedziach starał się wskazywać, że jeżeli on zostanie prezydentem, to wówczas w cudzysłowie rozdzieli Rosję i Chiny. No, oskarżał Joe Bidena, swojego poprzednika, o to, że zbliżał, że doszło do takiego taktycznego sojuszu rosyjsko-chińskiego, który zacieśnił się, tego partnerstwa strategicznego, które zostało zacieśnione właśnie za rządów Bidena. I uważał, że to był błąd, stąd pojawiły się różnego rodzaju koncepcje, różnego rodzaju także analizy w samych Stanach Zjednoczonych dotyczące tak zwanego odwróconego manewru Nixona Kissingera. To oczywiście nawiązanie do lat 70., do próby odciągnięcia Chińskiej Republiki Ludowej od Związku Radzieckiego, co ostatecznie zresztą pod koniec lat 70. się udało się rozluźnić te więzy dzięki różnym zabiegom dyplomatycznym. Architektem tej polityki był Henry Kissinger, ówczesny sekretarz stanu. Natomiast tutaj zaczęło się mówić w Stanach Zjednoczonych o tym odwróconym manewrze Nixona Kissingera, tak aby spróbować odciągnąć Rosję od tak ścisłych relacji z Chińską Republiką Ludową, co miało być takim ważnym elementem tych działań Stanów Zjednoczonych. Stąd między innymi te głosy się nasiliły po spotkaniu 15 sierpnia 2025 roku w Anchorage na Alasce. Natomiast to już jest za późno. To już jest za późno. To znaczy, gdy mogłyby Stany Zjednoczone prowadzić taką politykę w świecie dwubiegunowym lub w świecie jednobiegunowym. Oczywiście słowa biegun używam w konwencji terminologicznej geopolityki i stosunków międzynarodowych, nie w kontekście nauk fizycznych. Natomiast tu nie ma się co dziwić, że w tej sytuacji, kiedy obie strony, mówię o Rosji i o Chinach, po raz kolejny mówią i przyjmują deklarację o ustanowieniu świata wielobiegunowego i mówią o nowym typie stosunków międzynarodowych, to jest jasne, że ten plan amerykański nie ma szans realizacji, ponieważ Amerykanie utracili hegemonię i skończył się czas Pax Americana. Amerykanie nie są na tyle silni, aby tutaj dokonać takiego, powiedziałbym, przebiegunowania w stosunkach międzynarodowych. Natomiast co tak naprawdę znalazło się w tej deklaracji. Po pierwsze, harmonijny proces tworzenia świata wielobiegunowego. To słowo harmonijny, harmonia bardzo charakterystyczne dla dyplomacji chińskiej, dla chińskiej cywilizacji. Jest mowa o współpracy inkluzywnej. To jest taki słowo klucz, ponieważ chodzi o to, aby nie wyłączać z zasady bezpieczeństwa, z zasady współpracy międzynarodowej jakichś państw, tylko i wyłącznie ze względu na ich, no na przykład, ustrój, z uwagi na ich podejście do stosunków międzynarodowych, na ich kulturę, cywilizację, charakter rządów i tak dalej. Wiemy, że Stany Zjednoczone próbowały przez no, całe dekady dyktować warunki różnym państwom, uciekając się no właśnie do różnych, powiedzmy, tematów dotyczących wartości specyficznie rozumiane przez Stany Zjednoczone. To znaczy, kiedy było to wygodne dla Stanów Zjednoczonych, to przecież współpracowali z terrorystami. Al-Julani w Syrii jest takim dobrym przykładem. Terrorysta, który był ścigany przez Stany Zjednoczone, nagle stał się przywódcą państwa i człowiekiem, którego gościł prezydent Stanów Zjednoczonych. Zatem to było wybiórcze. To było wybiórcze i to jest podkreślenie, że ta zasada otwartości świata i zasada współpracy inkluzywnej ma być takim jednym z absolutnych filarów. Kolejnym filarem ma być zasada niepodzielnego i równego bezpieczeństwa. I to jest bardzo ważny, ważny punkt, zwłaszcza dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ kwestie niepodzielnego bezpieczeństwa bardzo często akcentuje dyplomacja rosyjska w kontekście rozszerzania NATO i zapowiedzi rozszerzania NATO również. Chodzi o to, że bezpieczeństwo jednego państwa nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa drugiego. Bezpieczeństwo bloku północnoatlantyckiego, sojuszu północnoatlantyckiego nie może zdaniem Federacji Rosyjskiej odbywać się kosztem, no właśnie, poczucia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Każde państwo ma swoje określone oczywiście interesy, swoją percepcję bezpieczeństwa i budowanie regionalnej i globalnej architektury bezpieczeństwa nie może zdaniem Chin i Rosji wykluczać interesów poszczególnych państw, czy też tworzyć takiego narzucania przez bloki polityczno-militarne jak NATO określonej wizji, także rozszerzania tych bloków i okrążania danych państw. To oczywiście percepcja rosyjsko-chińska. Kolejna kwestia to jest zasada demokratyzacji stosunków międzynarodowych. Trzeci punkt, który znajdziemy w tej wspólnej rosyjsko-chińskiej deklaracji, jest tutaj bardzo ważny punkt, pozwolę sobie to przeczytać, tutaj tłumaczę Państwu z języka rosyjskiego. Globalna hegemonia jest niedopuszczalna i musi być zakazana. Koniec cytatu. To jest bardzo ważne. To jest też odniesienie się do tego, że sami Amerykanie w swoich dwóch najważniejszych dokumentach z ostatniego czasu upublicznionych, mówię o Narodowej Strategii Bezpieczeństwa z ubiegłego roku i Narodowej Strategii Obrony z tego roku, wyraźnie odcięli się od, no właśnie, od Pax Americana, od tego, w co jeszcze bardzo wielu decydentów państwa polskiego wierzy. No jeszcze wielu w Polsce wierzy w Pax Americana, wierzy w to, że Amerykanie są takim żandarmem globalnym i mogą sobie pozwalać na interwencje gdzie chcą, kiedy chcą i tak dalej. W związku z tym tutaj widać, że jest to wprost powiedziane, powinno być to w ogóle zakazane, że hegemonia jednego państwa powinna być zakazana, natomiast co w zamian? No w zamian możemy przeczytać, jest wzmocnienie roli multilateralizmu, czyli relacji wielostronnych i reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mówi się także o reformie innych instytucji wielostronnych, co jest bardzo interesujące, bo pytanie, czy Rosja podniesie temat reformy Rady Europy, OBWE i tak dalej, co też będzie miało istotny wpływ na kwestie relacji europejskich. I jest mowa o tym, że Karta Narodów Zjednoczonych jest podstawową normą stosunków międzynarodowych. Czwarty punkt z tych filarów dotyczy różnorodności cywilizacji i wartości na świecie. Krótko mówiąc, możemy przeczytać, cytuję, system duchowy i moralny żadnej cywilizacji nie może być uważany za wyłączny lub lepszy od innych. Wszystkie kraje muszą propagować wizję cywilizacji opartą na równości, wzajemnej wymianie doświadczeń i dialogu. Koniec cytatu. To jest odniesienie do tej chociażby polityki chińskiej w Afryce, gdzie Chińczycy nie narzucają ani ustroju systemu politycznego, ani nie narzucają wartości języka, norm cywilizacyjnych i tak dalej, po prostu realizują interesy. Zupełnie inaczej robią to takie państwa jak Francja, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, no i to jest ta fundamentalna różnica. To jest ta fundamentalna różnica. No i możemy przeczytać w ostatnim punkcie już tej deklaracji, cytuję, strony będą nadal rozwijać wspólną wizję kształtowania świata wielobiegunowego i nowego typu bardziej sprawiedliwych stosunków międzynarodowych. Koniec cytatu. Bardzo ważna deklaracja, znacząca, która potwierdza to, o czym Państwu mówiłem i to, co też opisuję w swojej najnowszej książce, akurat książce nie naukowej, ale popularno-naukowej, napisanej na dziesięciolecie podcastu geopolitycznego z okazji prowadzenia już 10. rok tego kanału Geopolityka Świata Wielobiegunowego. W przyszłym tygodniu już rozpocznie się wysyłka dla wszystkich z Państwa, którzy zakupiliście tę książkę na stronie tomaszcukiernik.pl. Firma kolegi Tomasza Cukiernika jest wydawcą tej książki. Jeszcze tam niewielka część z tego, że tak powiem, z tej części przedsprzedażowej w promocyjnej cenie z moim autografem została, ale jak Państwo widzicie, specjalnie nie reklamuję przed podcastami, wieczorami geopolitycznymi, bo zamówień jest tak dużo, że jeszcze jutro będę ostatnią partię podpisywał i będzie ona od przyszłego tygodnia już systematycznie wysyłana. Natomiast po spotkaniu prezydenta właśnie Putina i Xi Jinpinga, po tej 25. wizycie prezydenta Putina w Chinach, widzimy, że te relacje są na bardzo wysokim poziomie, że one mają charakter niewątpliwie wyjątkowy. Patrząc na te inne kwestie, o których Państwu jeszcze powiem, został podpisany szereg pakietów dokumentów dotyczących współpracy dwustronnej. Została w tym roku przypada 30. rocznica nawiązania chińsko-rosyjskiego partnerstwa i strategicznej kooperacji. Niewątpliwie przez te 30 lat te relacje przeszły bardzo różne koleje losu. W tym roku też przypada 25. rocznica podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni i współpracy między Chinami a Rosją. I to jest niewątpliwie nie sojusz, tak jak powiedziałem, ponieważ obu tych państw nie łączy, przynajmniej w domenie publicznej nic na ten temat nie wiadomo, aby to był sojusz polityczno-militarny, ale łączy te kraje po prostu strategiczne partnerstwo. Po spotkaniu prezydentów obu przywódców został wydany komunikat prasowy i jest w komunikacie możemy przeczytać, że obrót handlowy między tymi dwoma krajami przekroczył 200 miliardów dolarów trzeci rok z rzędu. Trzeci rok z rzędu. Jest też mowa o trudnych warunkach zewnętrznych. No, oczywiście chodzi o sankcje na Rosję nakładane przez Atlantycki Zachód. Natomiast obroty handlowe od stycznia do kwietnia tego roku, 2026, wzrosły o około 20%, co niewątpliwie jest sporym osiągnięciem, jest sporym sukcesem. Chiny odwołują się do swojego programu, do już 15-go, do 15 pięciolatki, do 15 programu pięcioletniego i jest we wspólnym komunikacie prasowym ta informacja, że ten program, ta pięciolatka będzie dostosowywana do rosyjskich celów rozwoju narodowego do 2030 roku. I to jest niezwykle istotne. Tutaj widać, że Amerykanom, administracji 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, no nie udało się wbić klina we współpracę rosyjsko-chińską. Co więcej, jest mowa o współpracy, rozwijaniu współpracy w sektorze energetycznym, jeżeli chodzi o gospodarkę cyfrową, sztuczną inteligencję, innowacje technologiczne, współpracę naukową, kulturalną. No krótko mówiąc, jest bardzo, bardzo szeroko to wszystko opisane. Co więcej, jest podkreślone, że ta współpraca naukowa będzie kontynuowana. Ponad 20 tysięcy studentów z Rosji uczy się chińskiego w Chińskiej Republice Ludowej, ponad 60 tysięcy Chińczyków uczy się rosyjskiego w Federacji Rosyjskiej. Język rosyjski jest wykładany, jest nauczany na ponad 200 uczelniach w Chinach. To też pokazuje po tym spotkaniu, jak głęboka jest ta współpraca i taka, można powiedzieć, ta chęć zrozumienia, chęć wzajemnego zrozumienia. Jeżeli chodzi o kwestie siły Syberii 2, to w tym momencie nie zostały podjęte żadne strategiczne, wiążące decyzje. Widać, że grupy robocze będą dalej pracowały w tej kwestii. To jest kwestia i negocjacji dotyczących jakby kwestii finansowania i wolumenów, które miałyby być eksportowane do Chin. No, ja mówię, tak jak powiedziałem zresztą, Wielu przedstawicieli mediów głównego nurtu w Polsce uważa, że niepodpisanie umowy na siłę Syberii 2 to jest jakiś, no można powiedzieć, jakaś porażka Rosji czy Chin i tak dalej. No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Ten temat niewątpliwie jeszcze wróci. On wraca co jakiś czas. Nie jest to jakiś absolutny fundament relacji dwustronnych. Zresztą Państwu pokazałem, jak jest to wszystko, że tak powiem, wypośrodkowane i jak wiele różnych działań obejmuje, patrząc zresztą na te podpisywane wspólne te listy, jeżeli chodzi o te umowy o współpracy, no to był duży rozdźwięk, jeżeli chodzi o współpracę chińsko-amerykańską i rosyjsko-chińską. Tutaj był bardzo duży rozdźwięk. Znaczy delegacja amerykańska no nie przywiozła takiego urobku, jak przywiozła delegacja rosyjska. Zresztą patrząc na to, jak kto był z delegacji rosyjskiej, mówiłem Państwu zresztą o 5 wicepremierach, o szefach, prawda, Rosatomu, Banku Centralnego Rosji. No cała śmietanka, najważniejsi ministrowie, łącznie oczywiście też z szefem rosyjskiej dyplomacji. To jest bardzo, bardzo dużo w tym kontekście i to tylko tak naprawdę potwierdza, że kształtuje się ta architektura bezpieczeństwa wielobiegunowego. W tym kontekście też trzeba podkreślić, że Rosja już modernizuje kluczowe linie kolejowe na wschodzie, takie jak kolej transsyberyjska i kolej bajkalsko-amurska. Mówi się o rozbudowie transarktycznego tego korytarza transportowego. No jego główną arterią jest to, co wielokrotnie podkreślałem, północna droga morska. Warto też powiedzieć, że ruch bezwizowy między oboma krajami został wydłużony do końca 2027 roku. No i to też jest podkreślenie właśnie tego partnerstwa strategicznego. Rosja popiera priorytety chińskiej prezydencji w APEC w tym roku. Obie strony będą koordynować swoje stanowisko i w takich formatach jak G20, to jest istotne, bo Polska ma być zaproszona jako gość do tego formatu, i Światowa Organizacja Handlu, WTO, i Bank Światowy, i Nowy Bank Rozwoju, i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Mówi się o koordynowaniu czy też zintegrowanych działaniach w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, w chińskiej inicjatywie Pasa i Szlaku oczywiście, czyli krótko mówiąc, mówi się o zacieśnianiu partnerstwa eurazjatyckiego. Ja tutaj się opieram, Szanowni Państwo, na tym wspólnym komunikacie, który został, na tym wspólnym oświadczeniu, ponieważ to jest bardzo istotne. Zobaczcie Państwo, że po spotkaniu Donalda Trumpa i Xi Jinpinga nie było takiego wspólnego oświadczenia. No, dyplomacja chińska po prostu wydała komunikat. Natomiast po rozmowach Władimira Putina i Xi Jinpinga obaj przywódcy złożyli oświadczenia mediom. Była taka konferencja prasowa, bardzo uroczysta i to było bardzo znaczące. To było bardzo znaczące. Ale tak jak podkreślam, to nie jest sojusz, to jest partnerstwo strategiczne. Czyli możemy takim językiem kolokwialnym powiedzieć sojusz taktyczny. Natomiast to nie jest pakt polityczno-wojskowy, choć Chiny oczywiście wspierają Rosję i Chiny wielokrotnie już powiedziały, że nie pozwolą Rosji przegrać, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. Zresztą było to odniesienie do proxy wars, do wojen zastępczych, że obie strony właśnie w tej deklaracji o świecie wielobiegunowym wyraźnie się od tego, Szanowni Państwo, odcięły. I to warto mieć na uwadze. Poza tutaj Donald Trump, poza takimi charakterystycznymi dla siebie wypowiedziami właśnie mówiącymi o tym, że według niego, że według niego on przebił spotkanie Putina z Xi. W sensie jakby całego ceremoniału i tak dalej. To charakterystyczny sposób. Zdążył jeszcze dzisiaj Donald Trump powiedzieć, że będzie chciał kandydować na premiera państwa Izrael. To mogę Państwa zaskoczyć, ale to obiegło to wszystkie media dzisiaj, także media społecznościowe. Także taka deklaracja ze strony Donalda Trumpa padła. Myślę, że ta wizyta prezydenta Putina w Pekinie no, zdecydowanie była istotniejsza z punktu widzenia gry eurazjatyckiej, gry geopolitycznej, biorąc pod uwagę te pasusy dotyczące integracji eurazjatyckiej, rozwoju, no to jest taki czarny sen mocarstw morskich, kiedy potęgi lądowe zaczynają kooperować, próbować tworzyć z Eurazji jeden istotny taki krwiobieg gospodarczy. To zapala wszystkie możliwe czerwone lampki, dlatego spodziewam się chęci rozbicia czy prób rozbicia tego partnerstwa rosyjsko-chińskiego. Te próby dotychczasowe nie przyniosły takiego, można powiedzieć, rezultatu, ale należy się spodziewać, że one będą kontynuowane. Że one będą kontynuowane, że będzie dochodzić do różnego rodzaju prowokacji, do różnego rodzaju działań mających na celu sprowokować na przykład Rosję na Zachodzie, aby postawić też Chiny w trudnej sytuacji, aby też skonsolidować Zachód. Ponieważ do tej pory Federacja Rosyjska, jak Państwo widzicie, nie prowadzi tej wojny pełnoskalowej. To znaczy w odróżnieniu od Izraela i Stanów Zjednoczonych, wojska rosyjskie nie prowadzą ataków dekapitacyjnych. To jest bardzo charakterystyczne. Na Ukrainie nie widzimy żadnych ataków dekapitacyjnych. Ja wiem, że o tym już się powtarzam i wielokrotnie o tym mówiłem, natomiast faktem jest, że żadnych ataków na ulicę Bankową, na siedzibę prezydenta, premiera, ministrów, na ministerstwa, na istotne obiekty kierowania państwem ukraińskim do tej pory nie było. Po prostu do tej pory nie było. I to bardzo różni wojnę na Ukrainie od tej agresji na Iran. Rosja też nie wprowadziła powszechnej mobilizacji, ani nie zachowuje się tak, jak się zachowuje IDF w Strefie Gazy czy na południu Libanu. Też warto o tym powiedzieć. Rosja również nie przecięła żadnych linii realnych, tych strategicznych linii zaopatrzenia. 100 milionów sztuk amunicji z Polski na Ukrainę trafiło w sposób absolutnie niezakłócony. Niezakłócony. Rosja ma środki napadu powietrznego, mogłaby to zrobić, natomiast doskonale wiemy, czym by się to skończyło, gdyby to, co Rosjanie określają jako SWO, czyli specjalna operacja wojskowa, ja używam określenia druga faza wojny na Ukrainie, gdyby to nie była wojna ograniczona, tylko tak jak się mówi w propagandzie, wojna pełnoskalowa, czyli inaczej wojna totalna, to żaden większy transport tej broni by po prostu tam nie dotarł na front. I tak dalej. Zresztą tacy ludzie jak Zełenski pewnie podzieliliby losy Alego Chameneiego. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, gdyby Rosja na samym początku drugiej fazy wojny na Ukrainie w 2022 roku zrobiła jeszcze wcześniej wielką mobilizację, powszechną mobilizację, gdyby zaatakowała najważniejsze centra państwa ukraińskiego, zniszczyłaby część przepraw na Dnieprze, zaatakowałaby infrastrukturę krytyczną, paraliżując państwo ukraińskie, zmobilizowałaby 1,5 miliona żołnierzy, bo tyle mniej więcej potrzebne byłoby, żeby odnieść cele wojny totalnej, czy wojny pełnoskalowej, jak kto woli, to wówczas nastąpiłaby bardzo szybka konsolidacja państw zachodnich. To znaczy nastąpiłoby dokładnie to, co nastąpiłby ten mechanizm, który obserwujemy w Iranie. Państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, państwa Unii Europejskiej bardzo szybko zjednoczyłyby się wokół wspólnego sztandaru. I szansa na zmianę architektury bezpieczeństwa w Europie byłaby bardzo niewielka. Czyli to byłoby przeciwskuteczne z punktu widzenia interesów Federacji Rosyjskiej. Marna byłaby szansa na rozbicie jedności NATO, na, można powiedzieć, takie wręcz obumarcie Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy uczynienie z NATO papierowego tygrysa. Dopiero prowadzenie wojny na poziomie ograniczonym, jako wojny zastępczej na Ukrainie, jako proxy war, pozwala rozmiękczać te struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego Rosji i pozwala oczywiście przygotowywać całe państwo rosyjskie do nowej tej rozgrywki, wejścia w nowy porządek międzynarodowy, w porządek multilateralny, w porządek wielobiegunowy, w porządek tutaj policentryczny. Dlatego cała rosyjska gospodarka, łącznie oczywiście z systemami informatycznymi, z zabezpieczeniem kontrwywiadowczym, z przygotowywaniem sił zbrojnych do walki w nowych realiach, w całym spektrum elektromagnetycznym, z wykorzystaniem masowym dronów, to dopiero dzisiaj daje Rosji asumpt do zmiany architektury bezpieczeństwa europejskiego. Dlatego nie nastąpiło przejście od razu do wojny totalnej czy pełnoskalowej, możemy używać tych terminów wymiennie. Rosja dzisiaj posiada ponad 100 tysięcy operatorów dronów, do końca roku pewnie 160-165 tysięcy, w przyszłym roku prawdopodobnie przekroczy ponad 200 tysięcy. Rosja posiada gospodarkę przestawioną na tory wojskowe, w tym roku wyprodukuje pewnie grubo ponad 7 milionów dronów, w tym miesiącu już bodaj. Tak, rzecznik Adam Szłapka, rzecznik rządu, powiedział, że Polska zakupiła 4,5 tysiąca dronów, na których się ma uczyć Wojsko Polskie. No to winszuję i gratuluję i życzę powodzenia. To pokazuje, jak jest ogromna dysproporcja. W dodatku Polska się rozbroiła, Polska z magazynu Wojska Polskiego dała mnóstwo sprzętu na Ukrainę, który został tam w dużej mierze zniszczony czy wykorzystany w warunkach bojowych. No i to jest dzisiaj potężny problem, bo widzimy, że rządzący zaczynają straszyć wejściem Polski do wojny, mówią o jakichś incydentach w krajach bałtyckich, tylko problem polega na tym, że wszędzie z wyjątkiem Polski mówi się o tym, że na Łotwie, w Estonii, w Finlandii rozbiły się ukraińskie drony, a nie rosyjskie. W mediach głównego nurtu w Polsce z uporem godnym lepszej sprawy cały czas powtarza się te kłamstwa o rosyjskich dronach, a zatem widać, że sytuacja eskaluje, natomiast moim zdaniem, jeżeli Załęski będzie chciał sprowokować Rosję do odpowiedzi, no takiej jak zrobił Iran. Zobaczcie Państwo, że ta wojna na Ukrainie jest o tyle dziwna, że Rosja bardzo trzyma to w karbach. Nie atakuje państw, które pomagają Ukrainie, nie atakuje zakładów przemysłowych, które produkują drony dla Ukrainy, które produkują dla niej sprzęt, amunicję i tak dalej. A wiemy, że strategia, którą zastosowała Islamska Republika Iranu, okazała się być niesamowicie skuteczna. Niesamowicie skuteczna. Czyli zaatakowanie państw sojuszników agresora. Oczywiście tu będziemy, zdaję sobie sprawę z tego, że wojna na Ukrainie ma taką, a nie inną perspektywę z punktu widzenia tej propagandy, która jest narzucana w mediach głównego nurtu. Ja w żaden sposób nie usprawiedliwiam agresji w stosunkach międzynarodowych, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, i jeszcze raz to podkreślam, że z punktu widzenia interesu Federacji Rosyjskiej, to co robi dzisiaj Ukraina, atakując dronami obwód leningradzki, atakując Moskwę, atakując w głąb Federację Rosyjską, to się staje argumentem dla prezydenta Federacji Rosyjskiej w rozmowach z Donaldem Trumpem, w rozmowach z Xi Jinpingiem i w przedstawieniu tej całej sprawy w taki sposób, że co by zrobił dany przywódca, gdyby to Floryda była ostrzeliwana z Kuby dronami, albo gdyby była ostrzeliwana z Kanady, albo mamy ten artykuł słynny The Spy War, wojna szpiegowska z 25 lutego 2024 roku z New York Timesa, gdzie było wprost napisane i po dziś dzień nie zostało to zdementowane, że wywiady brytyjski i amerykański po roku 2014 zrobiły 12 baz wywiadowczych na terenie Ukrainy skierowanych przeciwko Federacji Rosyjskiej. Jestem przekonany, że ten argument był poruszany w rozmowach kuluarowych między przywódcami amerykańskimi i rosyjskimi i padały te argumenty. A co byście zrobili, gdyby wywiad chiński czy rosyjski zrobiły takie podobne bazy na terenie Kanady czy Meksyku? Albo jakby się zachowała administracja prezydenta, administracja obecnego chociażby, czy poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdyby doszło do próby wciągnięcia Kanady czy Meksyku do rosyjskiego NATO, do ODKB na przykład, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym i tak dalej. Zatem rzeczywistość nie jest tutaj czarno-biała i musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jest bardzo wiele niuansów w polityce międzynarodowej, jest bardzo wiele, powiedziałbym, tematów ukrywanych przed polską opinią publiczną. I tutaj chciałbym, Szanowni Państwo, jeszcze dzisiaj poruszyć kilka innych kwestii, bo tak jak powiedziałem, do spotkania rosyjsko-chińskiego jeszcze wrócę, zapewne wypłynie więcej informacji w najbliższych dniach, dlatego będę się z Państwem spotykał także na żywo i będę jeszcze bardziej szczegółowo to omawiał. Na dziś chciałem postawić hipotezę, czy też właściwie podtrzymać swoją hipotezę, że mamy do czynienia z porozumieniem się mocarstw co do podziału stref wpływów. Ogólnie kształtuje się nowy koncert mocarstw, mocarstwa dzielą się strefą wpływów. Jest kilka obszarów na Ziemi, które jeszcze podlegają negocjacjom. Jest kilka państw, które aspiruje do bycia mocarstwami regionalnymi, ale faktem jest, że chociażby kwestia wycofywania wojsk amerykańskich z Europy jest faktem od jesieni 2025 roku. I te działania ukraińskie, czy brytyjsko-ukraińskie, ataki w głąb terytorium Federacji Rosyjskiej będą postrzegane przez Rosję jako argument w rozmowach prezydenta Putina z prezydentem Trumpem i pokazywaniu, że Rosja sobie na to nie może pozwolić. I w oczywisty sposób to też przygotowuje opinię publiczną w Federacji Rosyjskiej. Bo przecież rosyjska telewizja nie będzie mówić społeczeństwu rosyjskiemu o pułapce Kindelbergera, o pułapce Tukidydesa, nie będzie mówić o mechanizmach geopolitycznych, tylko będzie wprost pokazywać, że ukraińskie drony lecą z Łotwy, z Estonii, z Finlandii, niszczą rafinerie, niszczą infrastrukturę krytyczną, dlatego rosyjscy obywatele nie mają prądu, mają droższe paliwo i tak dalej, czy mają niedobory paliw na stacjach benzynowych i tak dalej. Rozumiecie Państwo ten mechanizm? W pewien sposób upraszczam, ale po to, aby lepiej to pokazać. Dlatego to, co robi Zełenski, to jest próba wciągnięcia Sojuszu Północnoatlantyckiego do wojny z Rosją. Problem dla Zełenskiego, problem dla oligarchów ukraińskich, przynajmniej części oligarchów, jest taki, że przez ostatnie 4 lata NATO stało się, mówiąc językiem Donalda Trumpa, papierowym tygrysem. NATO w bardzo dużej mierze, państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, zniszczyły własną bazę przemysłową. Przeniosły ją do Azji po prostu. Państwa NATO wyzbyły się ogromnych ilości swoich rezerw, wierząc, że Ukraina wygra wojnę, że Ukraina odzyska Krym, że odzyska Donbas i tak dalej. To była oczywiście wiara naiwnych. Wiara naiwnych. Państwa się te rozbroiły, tak jak Polska się po prostu rozbroiła. Polska dała kilkaset czołgów, bojowych wozów piechoty, kolejowych transporterów opancerzonych, samoloty, śmigłowce, 100 milionów sztuk amunicji, 5% PKB. A oprócz tego zmieniła strukturę etniczną państwa polskiego, wpuszczając miliony ludzi, których nikt nie sprawdzał i którzy stanowią dzisiaj doskonałe podglebie do działalności operacyjnej obcych służb specjalnych. Czyli Polska się wzmocniła, czy się osłabiła? No w oczywisty sposób Polska się bardzo mocno osłabiła. No i to jest, i w tym momencie pałeczka jest po stronie Rosji. Ja przypominam tylko, że niecałe 3 tygodnie przed rozpoczęciem drugiej fazy wojny na Ukrainie Władimir Putin spotkał się w Pekinie z Xi Jinpingiem, została zawarta umowa o strategicznym partnerstwie. Rosja otrzymała potężne wsparcie od Chin, uniezależniając się od systemu SWIFT, uniezależniając się od tych wszystkich skutków sankcji. Gospodarka rosyjska przetrwała. Niektórzy już wieszczyli tak zwany, w cudzysłowie, kolaps Rosji. Był zresztą taki artykuł w internecie, kolaps Rosji. To bodaj miało być latem 2023 roku. No i co? I dzisiaj w krajach takich jak Polska widzimy wielką podmianę społeczną, kulturową. Jeżeli doszłoby do jakiejkolwiek konfrontacji, to jak Państwo myślicie, jak się zachowają tutaj diaspory, które napłynęły w ciągu ostatnich czterech lat? Wszystkie będą lojalne wobec Rzeczypospolitej Polskiej? Bardzo w to wątpię. Bardzo w to wątpię. Dlatego ta sytuacja moim zdaniem jest bardzo istotna, ponieważ Władimir Putin moim zdaniem otrzymał od Xi Jinpinga wolną rękę, jeżeli chodzi o pewne działania w tej części Europy. I w mojej ocenie w ciągu najbliższych miesięcy się o tym przekonamy. Po prostu. Na razie nie będę tutaj przechodził do wielkich szczegółów, ale moim zdaniem Władimir Putin ma wolną rękę w wielu aspektach i od Xi Jinpinga, i od Donalda Trumpa. No, żeby była pełna jasność. Natomiast w mediach głównego nurtu obiegły takie zdjęcia, takie filmy. Ja nie będę ich umieszczał z uwagi na to, że no wiemy, jak algorytmy YouTube'a działają, ale w każdym razie izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben-Gwir opublikował wideo w mediach społecznościowych, na którym upokarzani są aktywiści z flotylli, która płynęła z pomocą humanitarną dla strefy Gazy. Ja nie będę teraz wchodził w kwestię, kto był w tej flotylli, czy ona miała prawo, czy nie miała prawo. W każdym razie została zatrzymana na wodach międzynarodowych w sposób bezprawny przez wojsko izraelskie i na tych nagraniach możemy widzieć, jak są ci w sporej części Europejczycy upokarzani. Jak są upokarzani przez izraelskie wojsko czy służby bezpieczeństwa, a pośród właśnie tutaj no, tych funkcjonariuszy i polityków izraelskich przechadza się Itamar Ben-Gwir, to wywołało ogromne poruszenie. Sama Giorgia Meloni przyznała, że to jest niedopuszczalne i że ambasador Izraela będzie wezwany na dywanik do włoskiego MSZ-u. Zresztą tam wśród tych manifestantów było wielu włoskich obywateli, także też warto to podkreślić, że szybka reakcja nastąpiła ze strony części państw europejskich, również MSZ Rzeczypospolitej Polskiej, co ciekawe, wydał oświadczenie, że MSZ, że Rzeczpospolita Polska z wielkim niepokojem obserwuje działania podjęte przez izraelskie siły zbrojne wobec aktywistów, i tam jest mowa i o prawie morza, i o tych wszystkich działaniach. W każdym razie MSZ Polski apeluje od powstrzymywania się, jeżeli chodzi o podróże do regionu, w tym do Izraela, Palestyny, a w szczególności do Strefy Gazy, jak możemy przeczytać. I szanowni państwo, jeszcze jedna kwestia, którą szerzej pewnie omówię w najbliższych dniach, ale to jest przegrana w prawyborach w stanie Kentucky, w prawyborach Partii Republikańskiej Thomasa Massiego. To jest bardzo znany amerykański kongresmen, człowiek, który jest w kongresie, jest jeszcze w kongresie od 2012 roku. On się dał poznać jako wielki krytyk w Partii Republikańskiej, będąc członkiem Partii Republikańskiej, GOP, jako przeciwnik Donalda Trumpa. Jako przeciwnik Donalda Trumpa, czy niektórych inicjatyw Donalda Trumpa, takich jak wojna z Iranem, agresja wobec Iranu, takich jak ten wielka, piękna ustawa podatkowa, czy kwestia zatapiania łodzi na Karaibach podejrzewanych o przemyt narkotyków. No ale to wiemy, jak to było w tym zakresie. I przede wszystkim Thomas Massie był człowiekiem, który domagał się pełnego odtajnienia akt Epsteina. To był człowiek, to był jeden z naprawdę głównych polityków Partii Republikańskiej, który się tego domagał. No i cóż, Donald Trump, można powiedzieć, opatrzył go bardzo obraźliwymi epitetami, bardzo mocno wspierał jego kontrkandydata, które ta w ogóle kampania była rekordowa, jeżeli chodzi o Izbę Reprezentantów. Mówimy o prawyborach. O prawyborach przed wyborami uzupełniającymi do kongresu, które są zaplanowane na listopad bieżącego roku. Ponad 32 miliony dolarów zostało wydane na kontrkandydata Thomasa Massiego. Wydało ogromne pieniądze między innymi lobby proizraelskie. I tu się państwo pewnie nie zdziwiliście. Widać, jak w soczewce, za kim stoi Donald Trump, a właściwie kto stoi za Donaldem Trumpem. Nawet ta dzisiaj jego wypowiedź, że chciałby być premierem Izraela, już jest bardzo, bardzo znacząca. Natomiast, tak jak powiedziałem, Thomas Massie to był człowiek, który poniósł wczoraj klęskę, czy porażkę 19 maja, ale to między innymi dzięki niemu afera Epsteina w tak, powiedziałbym, szerokim echem odbiła się na świecie. Natomiast Ed Galrein to jest człowiek, który był jego kontrkandydatem, który otrzymał tam około 55% głosów, tam było stosunek 55-45, to jest były komandos Navy Seals. Natomiast prawda jest taka, szanowni państwo, że to lobby proizraelskie, że to kapitał tych kół zadecydował o przegranej Thomasa Massiego. I to realnie pokazuje, kto dzisiaj rządzi Stanami Zjednoczonymi i dlaczego doszło do agresji przeciwko Iranowi. To tyle, szanowni państwo, i dziękuję za państwa obecność. Jest nas już prawie 1500 osób. Za chwilę przejdę do odpowiedzi na pytania. Przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego. Pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania, pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób. Osób, które wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja przechodzę, Szanowni Państwo, do odpowiedzi na Państwa pytania. Jest ich naprawdę sporo. Dziękuję użytkownikowi, użytkowniczce Pona Spulkinin za wsparcie. Grzegorz Panoramik pyta: Panie doktorze, jeśli będziemy w strefie wpływów Rosji, to może drapieżny zachodni kapitalizm się skończy i Rosja zaprowadzi porządek i uporządkuje scenę polityczną. Pozdrawiam. Również pozdrawiam. No nie sądzę, żeby to było aż takie proste. Nie sądzę, aby to było aż takie proste. Polska powoli dryfuje w stronę szarej strefy bezpieczeństwa. Bardzo wiele, Szanowni Państwo, zależy od tego, jak potoczą się najbliższe miesiące i ta napięta sytuacja w krajach bałtyckich. Ja już o tym mówiłem w programach na żywo, mówiłem o tej sytuacji na Łotwie, o tym zdymisjonowanym, czy tym ministrze obrony, który podał się do dymisji, mówiłem o upadku rządu na Łotwie i o całej tej eskalacji, także wokół Dyneburga, Ładgali, ale także Narwy w Estonii i to jest coś, co powiedziałbym cały czas eskaluje. Ja przypomnę tylko, że teraz mamy sytuację napiętą z kolei na Litwie. Gitanas Nauseda, czyli prezydent Litwy, premier Inga Ruginene i pracownicy zresztą kancelarii obu polityków, osoby znajdujące się w gmachu parlamentu, byli ewakuowani do schronu, był alarm lotniczy w okręgu wileńskim na terytorium Litwy i tak dalej. Chodzi oczywiście o drony, mówiło się o dronie wykrytym w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. No jest nakręcana histeria wojenna, jest nakręcana cała ta spirala. I nie sposób nie zauważyć tego, no tylko chyba czytając media głównego nurtu, czy słuchając mediów głównego nurtu, można odnieść takie wrażenie, że to rosyjskie drony tam tylko i wyłącznie wpadają, mimo tego, że przecież MSZ Ukrainy, Andrii Sybicha, składał przeprosiny na przykład dla rządu Finlandii, dla rządu w Helsinkach za wtargnięcie ukraińskich dronów na terytorium Finlandii. Ja się pytam, z jakiego kierunku lecą te drony? No bo jeżeli tam na terytorium obwodu leningradzkiego, na Primorsk, Ustługę, prawda, pod Sankt Petersburg spadają ukraińskie drony, to zastanówmy się, z jakich platform są wystrzeliwane. Czy są wystrzeliwane z krajów bałtyckich, a jeżeli tak, to jak się tam dostały, czy kontenerami, czy te państwa świadomie uczestniczą w tych prowokacjach. Jak to się dzieje, że ukraińskie drony pojawiają się na terytorium Finlandii? Którędy tamtędy przeleciały? Co przez całe terytorium Federacji Rosyjskiej? Czy przez całe terytorium Republiki Białoruś? No znając systemy antydronowe, które ma państwo związkowe Rosji i Białorusi, wiedząc o tych systemach wykrywania i zagłuszania, plus oczywiście zestrzeliwania dronów, jest to raczej mało prawdopodobne. Więc opcje są trzy, takie podstawowe. Albo Ukraińcy jakąś drogą powietrzną, morską czy lądową przetransportowali na przykład w kontenerach czy na ciężarówkach drony na terytorium Litwy, Łotwy, Estonii, stamtąd je, prawda, wystrzeliwali, albo przeleciały te drony no, z regionu, czy z obszaru Morza Bałtyckiego, z jakichś łodzi, okrętów, no, albo wariant trzeci, przeleciały przez wschodni pas Polski, tak, wzdłuż wschodniej granicy Polski. Ja niczego nie sugeruję, pytam, zadaję publicznie pytania, natomiast jest to co najmniej zastanawiające. Pytanie, dlaczego do tej pory kraje bałtyckie wobec tych ponawiających się incydentów dronowych i naruszania przestrzeni powietrznej Sojuszu Północnoatlantyckiego nie zaalarmowały sojuszu kwatery głównej Komitetu Wojskowego. Dlaczego nie ma w tej sprawie żadnych działań, żadnych przeciwdziałań wobec, powiedziałbym, tym wtargnięciom ukraińskich dronów, bo to jest szalenie niebezpieczne. No to jest przecież szalenie niebezpieczne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa państw bałtyckich. To grozi wciągnięciem do wojny z Rosją, a na pewno grozi uderzeniami odwetowymi rosyjskimi. I zastanówmy się teraz, czy Rosja pozwoli sobie dalej, aby jej rafinerie, istotne obiekty infrastruktury krytycznej były niszczone z terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy też doprowadzi do odwetu w stylu amerykańskim, czyli ataki dekapitacyjne, uderzenia na kraje, które wspierają Ukrainę, albo te, które na przykład tylko i wyłącznie produkują drony. Całkiem niedawno, Państwu mówię, Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej opublikowało listę tych zakładów, części tych zakładów krajów NATO, które produkują te drony. I tutaj się nie ma co dziwić, bo będą wykorzystane realne działania, które Ukraina podejmuje. I jej oczywiście sponsorzy zachodni. Bo mówmy sobie szczerze, dzisiaj główne, kluczowe decyzje nie padają w Kijowie. Kijów bez wsparcia zachodniego nie byłby w stanie prowadzić takiej ofensywy, ani na pewno takich uderzeń na, że tak powiem, głębokie zaplecze Federacji Rosyjskiej. Natomiast Rosja, mobilizując swoją gospodarkę, mając całkiem przyzwoite relacje ze Stanami Zjednoczonymi obecnie, bardzo dobre relacje z Chinami, mając potężnie rozwinięty przemysł zbrojeniowy, ogromną bazę wiedzy, doświadczenia bojowego z wykorzystaniem dronów i nowoczesnej walki, której nie ma NATO. Trzeba jasno powiedzieć, mówiłem Państwu niedawno o ćwiczeniach pod kryptonimem Nomen Omen Aurora na Gotlandii, gdzie ukraińscy operatorzy dronów rozbili obronę szwedzką bez żadnego problemu. I to nie były pierwsze tego typu ćwiczenia NATO. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę z konsekwencji tego, bo wszyscy potrząsają szabelką w Polsce, wszyscy w cudzysłowie, dopóki jest prąd, dopóki jest światło, dopóki jest internet. A jak prądu nie będzie, pompy wody przestaną działać, zniknie bieżąca woda w domach, w blokach wielorodzinnych, w blokach i tak dalej, przestaną działać windy, nagle zrobi się ciemno na ulicach, zrobi się ciemno w domach, mieszkaniach, nie będzie internetu, nie będzie telewizji, będą radia na baterie albo na dynamo, jak ktoś ma, i przekaz jednostronny, podbijanie bębenka wojennego. No, szanowni Państwo, warto się nad tym zastanowić. Warto się nad tym zastanowić. Dobrze, idziemy dalej, bo tutaj się nieco rozwinąłem w tym zakresie. A, czy powiedziałem, tutaj było pytanie użytkownika o tę rosyjską strefę wpływów. Wcale tak nie musi być. Rosjanie, pamiętajcie, szanowni Państwo, jeżeli zostanie zakończona wojna na Ukrainie, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie decyzji rosyjskiej, ale jeżeli zostanie zakończona wojna na Ukrainie, to będzie to prawdopodobnie w modelu ziemia za pokój. I po przegranej wojnie, już teraz na terenach kontrolowanych przez władze w Kijowie zamieszkuje między 22 a 25 milionów ludzi, z czego 11 milionów to emeryci. Nastąpi kolejny odpływ ludności z Ukrainy, radykalizacja tego społeczeństwa, które tam zostanie, które zostanie bez żadnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony Zachodu, bo Ukraina nie będzie członkiem NATO. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ukraina nie będzie członkiem NATO. I warto sobie to uświadomić. Ukraina nie odzyska ani Krymu, ani Donbasu, ani tych ziem, które Rosja na podstawie dekretu Władimira Putina włączyła w swoje terytorium. Nie odzyska, nie ma takich możliwości. W związku z tym będzie narastać frustracja, będzie narastać złość i nastąpi moim zdaniem reorientacja polityki części środowisk ukraińskich. Pytanie w ogóle, czy zostanie Ukraina w jednym podmiocie, w jednym kawałku, czy nie dojdzie do powstania dwóch podmiotów na Ukrainie, o czym mówił Viktor Orban. Orban mówił o trójpodziale Ukrainy, czyli część wchłonięta do przez Rosję, część centralna z siedzibą oczywiście w Kijowie i część zachodnia, nazwijmy to Republiką Zachodnioukraińską, czy Galicją Wschodnią. To byłby wariant bardzo czarny dla Polski, ja o tym Państwu mówiłem kiedyś. Natomiast jeżeli chodzi o władzę w Kijowie, po zastąpieniu Zełenskiego, prędzej czy później Zełenski przestanie być głową państwa ukraińskiego. I tak prezydentem nie jest z punktu widzenia konstytucji Ukrainy, bo już ta kadencja jego wygasła. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że każda następna władza będzie zakładnikiem interesów ulicy, interesów oligarchów także. A może przede wszystkim interesów oligarchów, a następnie interesów ulicy. I może dojść bardzo szybko do reorientacji sojuszy. Zobaczcie Państwo, spójrzcie Państwo na Czeczenię. Dwie krwawe wojny czeczeńskie. Wysadzenie bloków na terenie Federacji Rosyjskiej. Po dziś dzień są różne spekulacje na ten temat, kto to wysadził i tak dalej. Ale faktem jest, że to wysadzenie tych bloków stało się pretekstem do interwencji zbrojnej i druga wojna czeczeńska i temat został zakończony. Temat insurekcji czeczeńskiej, temat niepodległości i redenty. Zobaczcie Państwo dzisiaj na Czeczenie. To jest wierny obszar wobec Moskwy. Mimo tych ogromnych ofiar i spłynięcia krwią tego obszaru w okresie tych dwóch wojen. I moim zdaniem, jeżeli ktoś dzisiaj myśli, że sojusz ukraińsko-rosyjski jest niemożliwy, to niech spojrzy na przykład obu wojen czeczeńskich. Jak się to szybko zmieniło? Szybko w sensie geopolitycznym, bo oczywiście upłynęło sporo lat, ale z punktu widzenia geopolityki, z punktu widzenia historii, to nie jest jakiś wielki czas. Długi czas. W każdym razie to jest bardzo niebezpieczne. Może dojść do konfliktu polsko-ukraińskiego. Mówiłem o tym. Mamy sytuację bardzo niebezpieczną. Mamy oddawanie czci ludobójcom, zbrodniarzom, kolaborantom hitlerowskim, kolaborantom nazistowskim, takim jak Andriy Melnyk. Będę jeszcze o tym mówił, o sprawie Melnyka na pewno powiem, bo tutaj ma się odbyć sprowadzenie jego zwłok z Luksemburga i na Ukrainę i to z honorami, prawdopodobnie przez terytorium Polski, a przecież był to nazistowski kolaborant, no to jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo. To radykalizuje ukraińską scenę polityczną, radykalizuje relacje polsko-ukraińskie i naprawdę uważam, że w ciągu roku, dwóch, naprawdę te relacje mogą stać się bardzo, ale to bardzo napięte na granicy, no, powiedziałbym, gorącego wręcz konfliktu. W tym kontekście pamiętajmy, że Niemcy rozgrywają sprawę pozycji Polski w Europie poprzez zbliżenie z Ukrainą i z Rosją. To jest nic nowego. Decydenci państwa polskiego dali się ograć jak dzieci. Uważali, że wspierając Ukrainę będą lewarować pozycję państwa polskiego, że Polska będzie mocarstwem nad Wisłą tutaj i tak dalej, a Ukraińcy padną Polakom w ramiona i przyjmą ich za lidera Międzymorza. No, szanowni państwo, no bądźmy poważni. Bądźmy poważni. Polska nie ma takich kadr, nie ma kultury strategicznej. Polska nigdy nie odrodziła w sobie kultury strategicznej. O czym w ogóle my mówimy? O tym potrząsaniu szabelką, o tym... no właśnie. To się skończy po prostu bardzo źle. To się może skończyć bardzo źle. To się może skończyć jakąś formą, nazwijmy to, kondominium niemiecko-rosyjskiego z istotnym udziałem czynnika ukraińskiego, który będzie Polskę ciągnął w dół. A myślicie Państwo, że kto pomoże Polsce? Lobby proizraelskie na świecie? Bądźmy poważni. Czy lobby w Izraelu? To, które sprzedawało służbom specjalnym III Rzeczpospolitej oprogramowanie do szpiegowania Polaków? Ono nam pomoże? Ci ludzie z jednostki 8200 z IDF? Bądźmy poważni. Więc wcale tak nie musi być, że Polska trafi do tak zwanej rosyjskiej strefy wpływów. Równie dobrze może znaleźć się w tak zwanej szarej strefie bezpieczeństwa. Może nastąpić bałkanizacja tej części Europy. Czyli takie niekończące się, czy może niekończące się to złe słowo, ale takie przeciągające się konflikty polityczne, etniczne, no religijne to w mniejszym stopniu obecnie, ale ideologiczne. Strefa konfliktu, szara strefa wojny. gdzie będą się krzyżować interesy Niemiec, Rosji, gdzie czynnik ukraiński będzie tym czynnikiem, nazwijmy to, równoważenia wpływów polskich. Tak, to taka opcja jak najbardziej jest możliwa, dlatego to nie jest tak, ja wiem, że w Polsce są niewielkie grupki tak naprawdę, które chciałyby jakiegoś tutaj, nazwijmy to, sojuszu z Rosją i liczą na to, że Rosja będzie, że Władimir Putin może być takim człowiekiem, który zaprowadzi taki porządek geopolityczny, w którym uda się uniknąć na przykład desuwerenizacji Polski w superpaństwie europejskim. I tak dalej. Ale dlaczego Władimir Putin, jako prezydent Federacji Rosyjskiej, miałby być, za przeproszeniem, dobrym wujkiem dla Polaków? Patrząc na politykę, na całą politykę III Rzeczpospolitej. Po tym wszystkim, co decydenci III Rzeczpospolitej zrobili przeciwko Rosji, przeciwko Białorusi, przeciwko prezydentowi Łukaszence, przeciwko prezydentowi Putinowi. Dlaczego Rosja miałaby tutaj występować w roli dobrego wujka? Bądźmy poważni. Prawdziwa polityka jest polityką transakcyjną, jest polityką interesów. Myślicie Państwo, że to, że Niemcy mają takie dobre intencje wobec państwa polskiego? No spójrzmy na jedną podstawową, fundamentalną kwestię. Niemcy nie przystąpiły do programu SAFE, ale Polska została wepchnięta do programu SAFE. Mimo tego, że budżet, że wydatki na zbrojenia państwa polskiego za ubiegły rok to jest blisko 47 miliardów dolarów, a cały kredyt SAFE to jest niecałe 44 miliardy euro. Czy to się tak bardzo różni? A pożyczka z Unii Europejskiej jest rozbita na 45 lat. Na 45 lat. No to teraz spójrzmy, jak te 47, niecałe 47 miliardów dolarów jest spożytkowane. Przecież Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem wyraźnie wskazał, że Polska wydaje więcej niż Izrael, Polska wydaje więcej niż Turcja, więcej niż Pakistan. Jak są te pieniądze rozdysponowywane? Przecież Polska nie ma ułamka takiej obrony powietrznej, jaką ma Izrael. To po co brać jeszcze 44 miliardy euro, które mają być na co przeznaczone? Dowiadujemy się teraz, że na kamizelki kuloodporne dla policji między innymi, tak? A pytanie, po co 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych dla policji nagle? Chcemy tu, ktoś się szykuje do wojny domowej? A może tak, a może właśnie tak się, to idzie w tą stronę. Generał Marek Boroń powiedział o kwestii zakończenia wojny na Ukrainie i potężnemu przemytowi broni powiedział o perspektywie przyjazdu weteranów z frontu ukraińskiego, a może to w tą stronę właśnie idzie. Czyli krótko mówiąc, cudzymi rękami Niemcy, Rosjanie załatwią całą sprawę. To jest jeden z możliwych scenariuszy. Quake RTX, czy to prawda, że za jakiś miesiąc skończą się w Europie zapasy paliw? Chodzi przede wszystkim o paliwo lotnicze. Ja mówiłem to kilkukrotnie w programach na żywo, że to jest to, o czym mówią eksperci dzisiaj w Europie, w Unii Europejskiej, że koniec czerwca. To jest taki czas dużych problemów z paliwem, z zapasami paliwa lotniczego, w związku z tym należy się tutaj spodziewać pewnych turbulencji. Zresztą wiele linii lotniczych tak naprawdę odwołuje te, powiedziałbym, te loty na liniach, na krótkich liniach. Mariusz JY, czy słyszał pan, że Trump dzisiaj wypowiedział się, że jest 90%, na 90% z Izraelem, Netanyahu, tutaj pan Mariusz napisał, jest świetnym facetem, a on chciałby zostać premierem Izraela. Czy on w coś znowu gra, czy całkiem oszalał? No to jest taka konwencja jego zachowania. Zresztą ja państwu mówiłem o tej książce, gdzie psychologowie wydawali już diagnozę na temat Donalda Trumpa. Powtórzę to zresztą 24 maja, ponieważ szykuje się, będzie ta debata moja z panem Arturem Kalbarczykiem, będzie debata w Warszawie, w jednym z domów kultury, zresztą będzie transmitowana na żywo. Jeżeli nie będzie żadnych problemów technicznych, to szanowni państwo, będzie transmisja na żywo na moim kanale. Jeżeli mnie pamięć nie myli, jeszcze to powtórzę państwu w kolejnym odcinku, ale o 13:15 planowo powinna być w niedzielę, w najbliższą niedzielę 24 maja o 13:15. Ta transmisja na moim kanale, będzie też transmisja na kanale PSTV oczywiście, bo redaktorem prowadzącym będzie redaktor Piotr Szlachtowicz, także serdecznie Państwa zachęcam, rozwinę te wątki z tej książki, ale tam diagnoza była taka, że Donald Trump, jeżeli chodzi o typ osobowości, to jest narcyzm złośliwy. Tak zostało to określone. No i w tym kontekście wiele takich jest przykładów, które by to potwierdzały, ale ja nie jestem specjalistą ani z zakresu psychiatrii, ani psychologii politycznej. Niemniej jednak, analizując politykę międzynarodową, widzę, dostrzegam jak każdy, to nietypowe zachowanie Donalda Trumpa, zwłaszcza od 20 stycznia 2025 roku. To jest naprawdę różna kadencja od tej z lat 2017-2021. MVP 1984 MJ, czy ewentualna wygrana Nigela Farage'a w ogólnokrajowych wyborach w UK może trochę, choć trochę wyhamować pochód faszyzmu i totalniactwa na wyspach? No niestety nie sądzę. PR się może zmienić, ale głębokie państwo brytyjskie, londyńskie City traktuje Londyn, traktuje wyspy jako po prostu laboratorium społeczne, inżynierii społecznej. Już wielokrotnie mówiłem, dlaczego Londyn, dlaczego Wielka Brytania jest takim laboratorium systemu rozpoznawania twarzy na przykład, bo tam ma właśnie londyńskie City decyduje, czyli kapitał ponadnarodowy. Patrząc na koncepcję Wielkiego Resetu, patrząc na to, co tak świetnie udokumentował i opisał i zbadał pan profesor Jacek Janowski, to widać. Widać, szanowni państwo, że to jest nie bez przyczyny właśnie Londyn i Wielka Brytania. Myślę, że zmieni się PR, ale w strukturze się to nie zmieni. Ponas Pulkin Kas 9628 pyta, co sądzę o dzisiejszej sytuacji na Litwie, w Wilnie, w związku z zagrożeniem ataku z powietrza. No myślę, szanowni państwo, że to jest to, o czym państwu już mówiłem. Ja powiedziałem po tym incydencie dronowym z 9 na 10 września 2025 roku, że możemy się spodziewać w dającej się przewidzieć perspektywie, czyli roku, dwóch, różnych prowokacji, być może także prowokacji pod fałszywą flagą, które będą miały na celu sprowokowanie krajów NATO do wejścia do wojny po stronie Ukrainy, czy też do sprowokowania konfliktu NATO-Rosja. I moim zdaniem mamy początek, do czynienia z początkiem tych działań. Zresztą ten początek jest bardzo charakterystyczny, bo o ile w mediach łotewskich mówi się o dronach ukraińskich, to w mediach polskich cały czas, tak jak powiedziałem, z uporem godnym lepszej sprawy, mówi się o tych dronach rosyjskich. No i to, szanowni państwo, też jest jasna sprawa. To jest jakby wkomponowywanie się w to wszystko, co mówił generał Aleksus Grynkiewicz, generał Christopher Donahue, czy właśnie to, co mówił premier Donald Tusk w wywiadzie dla Financial Times 23 kwietnia. Ewidentne jest fabrykowanie przyzwolenia na jakiś konflikt, na pozycjonowanie Polski jako zderzaka strategicznego. Ja tylko przypomnę, szanowni państwo, że za 7 dni ma być podpisana umowa obronna między Polską a Wielką Brytanią. Tak, 27 maja ma być podpisana umowa obronna między Polską a Wielką Brytanią. Coś na wzór umowy polsko-francuskiej, traktatu z Nancy z 2025 roku, a następnie 17 czerwca umowa z Niemcami. Umowa z Niemcami. W związku z tym pytanie, po co podpisywać 3 dodatkowe traktaty, w dodatku z krajami, z których jedno było agresorem wobec państwa polskiego, dokonało ludobójstwa na narodzie polskim, a 2 zdradziły nas o świcie, zdradziły nas we wrześniu 1939 roku. Po co to podpisywać, skoro istnieje Traktat Północnoatlantycki? Skoro Polska jest członkiem NATO od 1999 roku. Po co takie traktaty z grupą E3? Z grupą E3, czyli z tak zwanym rdzeniem koalicji chętnych, tak zwanej koalicji chętnych. Nie ma racjonalnej odpowiedzi na to. Nie ma. Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, z punktu widzenia polskiego interesu narodowego. Jest oczywiście odpowiedź z punktu widzenia interesów tych państw. Polska jest traktowana jako zderzak strategiczny. Polska jest traktowana jak ten, no można powiedzieć, młodszy brat, który jest wypychany. Jest taka piosenka, którą śpiewał kiedyś Kazik, idź przodem bracie. No to właśnie, no widzisz, idzie kilku osiłków z kijami baseballowymi i jest koalicja chętnych, która wypycha młodszego i mówi, idź przodem, bracie. Może sobie jakoś poradzisz. J.D. Vance powiedział dzisiaj, że to jest czasowe wstrzymanie rotacji wojsk amerykańskich, ale Polska jest na tyle silna, że poradziłaby sobie sama, że Polska by się obroniła sama. No to jest naprawdę potężna wolta w retoryce amerykańskiej. To jest naprawdę potężna wolta w polityce amerykańskiej, to co jest robione. To jest wypychanie niewygodnego państwa, które nie wpasowuje się w kanon w cudzysłowie postępowej Europy, po to, aby osłabić ten podmiot, aby bez problemu przebiegła federalizacja Unii Europejskiej. Łukasz Kwintkiewicz. Panie Leszku, pytanie, czy Chiny będą chciały odzyskać 1,5 miliona km2 utraconych ziem przez traktaty nierównoprawne z XIX wieku pod rządami cesarstwa Qing, traktat Zajgunu z 1858 roku. Tylko pytanie, po co w tym momencie dodatkowa ziemia dla Chin? To, co chcą, to mają z Rosji, jeżeli chodzi o te wszystkie traktaty gospodarcze. Nie ma takiej potrzeby. Zresztą dzisiaj antagonizowanie Rosji i narażanie się na konflikt nuklearny byłby absolutnie bezsensowne. Zresztą Chiny nie byłyby w stanie równoprawnie odpowiedzieć nuklearnie Federacji Rosyjskiej, gdyby doszło do wymiany jądrowej. Dash Baldur 1191. Czy widział pan, że Donald Trump siedział na fotelu pozornie takim samym jak prezydent Chin, ale siedzisko jakby bardziej się zapadało, a prezydent Chin miał twarde, dzięki temu siedział wyżej. Tak, widoczne to było na tych nagraniach. Pytaliście mnie państwo zresztą w tym programie, gdzie komentowałem zaraz świeżo po spotkaniu Xi Trump w Pekinie, także tak to rzeczywiście wyglądało, no ale to standardowe zagrywki takie dyplomatyczne. Domowicz Robert 408. Jak wyglądają stosunki Izraela z Chinami? Pozdrawiam serdecznie, również pozdrawiam. No, są napięte. Są napięte, delikatnie mówiąc. Te stosunki zdecydowanie lepsze z Izraelem mają Indie. No, Indie, które grają na wielu fortepianach, a Chiny podpisały 25-letnie partnerstwo strategiczne współpracy właśnie z Iranem. I trzeba jasno powiedzieć, że Chińczycy opowiadają się za rozwiązaniem dwupaństwowym w Palestynie. Czyli chodzi o tę rezolucję ONZ tuż po II wojnie światowej, która wyraźnie, rezolucję numer 181, która wyraźnie wskazywała, że na terenie brytyjskiego mandatu Palestyny powinny powstać dwa państwa, państwo arabskie i państwo żydowskie. Tak? I to jakby w oczywisty sposób Chińczycy trzymają się tego, stoją na tym samym stanowisku, na którym formalnie, podkreślam, formalnie stoi także Rzeczpospolita Polska. Rzeczpospolita Polska. No ale wiemy, jak to wygląda w praktyce i zdarzają się też tacy wiceministrowie spraw zagranicznych, którzy uważają, że nie ma czegoś takiego jak Palestyna. No to oczywiście nawiązuje do słynnych słów Władysława Teofila Bartoszewskiego. No absolutnie skandaliczne słowa, tutaj nie ma o czym w ogóle mówić. Natomiast jeżeli chodzi o te relacje chińsko-izraelskie, to też trzeba jasno powiedzieć, że kapitał izraelski, czy izraelskie firmy high-tech, tych wysokich technologii mają bardzo duży orzech do zgryzienia, mają duży problem, żeby spenetrować rynek chiński. Owszem, w latach 90. te relacje chińsko-izraelskie rozwijały się bardzo dynamicznie. Chiny były zainteresowane izraelskimi technologiami tak zwanymi dual use, czyli podwójnego zastosowania, cywilno-wojskowymi, cyberbezpieczeństwem, sferą AI jeszcze w latach 90. Tam gospodarką wodną. Ja kiedyś Państwu mówiłem, że Izrael ma najbardziej na świecie rozwinięte systemy do odsalania, te systemy desalinizacyjne. No generalnie, jeżeli chodzi o inżynierię wodną, Izrael ma naprawdę świetnych specjalistów. Chińczycy wiemy, że przywiązywali do tych budowli hydrotechnicznych i przywiązują ogromną wagę, w związku z czym pojawił się i chiński kapitał inwestycyjny, i pojawiły się jakieś izraelskie startupy na terenie Chin, natomiast pojawił się później już, nazwijmy to, problem geopolityczny, zwłaszcza po przystąpieniu Chin do Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku. No i takim charakterystycznym punktem napięć w związku z polityką Stanów Zjednoczonych był port w Hajfie. To taki symbol w ogóle napięć. Myślę, że część widzów może kojarzyć, o co chodzi, ale tam jedna z chińskich firm uzyskała kontrakt na zarządzanie nowym terminalem portowym i problem się pojawił, ponieważ z tego portu regularnie korzysta amerykańska szósta flota. No i dla Stanów Zjednoczonych to był sygnał alarmowy, obawy o rozpoznanie satelitarne, SIGINT, wywiad elektroniczny, prawda, monitoring ruchów marynarki wojennej USA, ogromna presja Waszyngtonu na ograniczenie chińskiej obecności w Izraelu. Następnie bardzo wielki rozwój chińskiej branży informatycznej, chińskiej branży nowych technologii, także już uniezależnienie się też od Izraela i ta świadomość, że Izrael szpieguje z wykorzystaniem systemów dual use. W związku z tym Chiny tutaj ograniczyły bardzo mocno. Zobaczcie Państwo, że jest niewiele państw świata, które są niezależne, jeżeli chodzi o własne systemy informatyczne, od systemów operacyjnych korporacji Microsoft. Takim chociażby państwem jest Rosja, która rozwija w administracji system, narodową dystrybucję Linuxa, Linux Astra. No tam jest kilka takich, jeżeli chodzi o systemy mobilne, to jest ten system Aurora, Chińczycy mają jeszcze swoje systemy, a Francja dopiero w tym roku się obudziła i w tym roku chce przejść na narodową dystrybucję Linuxa, uniezależniając się od Microsoftu. A w Polsce były premier Mateusz Morawiecki cieszył się, że Microsoft będzie rozbudowywał swoje serwery i w chmurze Microsoftu będą przechowywane dane administracji Rzeczpospolitej Polskiej. No to jest różnica w podejściu. Jeżeli chodzi o konflikt żydowsko-palestyński, to Chiny formalnie popierają, tak jak powiedziałem, rozwiązanie dwupaństwowe, utrzymują dobre relacje z państwami arabskimi, był szczyt w ogóle Chin z państwami arabskimi, wspierają Palestyńczyków, ale dyplomatycznie, bo to jest ważne, żeby powiedzieć, no i Pekin stara się nie zrywać relacji z Izraelem, ale to jest coraz bardziej napięte. Krótko mówiąc, Izrael nie ma szans na to, żeby stać się w mojej ocenie strategicznym partnerem Pekinu. Takich szans nie ma, a jeżeli chodzi o relacje Izraela z Indiami, to tutaj takie perspektywy teoretycznie są. Chińczycy są bardzo mocno impregnowani w ogóle na lobby proizraelskie. To też warto to podkreślić. Dawid Gryf, panie Leszku, kiedy rządzący otrząsną się i zaczną zauważać zmiany geopolityczne, takie jakie są, a nie takie jakie chcą widzieć. Dziś pan Kamysz mówił znów, że Polska jest ważnym sojusznikiem USA. No to są takie jak mantra powtarzane, te wszystkie określenia od lat 90. XX wieku, one nie mają większego znaczenia politycznego. Czy się to zmieni? W dającej się przewidzieć perspektywie bardzo wątpię. Nawet jeżeli dojdzie do wyborów w 2027 parlamentarnych, to też nie wiemy w jakich okolicznościach geopolitycznych, bo wiele wskazuje na to, że będą to już realia, powiedziałbym, mocno inne. Idę dalej z Państwa pytaniami. Mm. Steve G9Z. Na Ukrainie obniżono wiek poborowych do 18 lat. Podobno coraz więcej występuje buntów wśród ludności na łapanki TCK. Czy to może zakończyć się wojną domową na Ukrainie? Myślę, że po zawieszeniu broni, po jakimś rozejmie, taka wojna domowa na Ukrainie wcale nie jest wykluczona. To też jest jeden z bardzo ważnych scenariuszy, który należy zakładać, że może dojść do jakiejś formy starcia, jakiejś formy wojny domowej na Ukrainie pod wpływem frustracji, powrotu weteranów do domu i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że sytuacja Ukrainy jest bardzo trudna. Wbrew temu, co słyszymy w mediach głównego nurtu, naprawdę brakuje ludzi, naprawdę są te straszliwe łapanki. Ludzie są łapani, bici, przymuszani do pójścia na front. No, generalnie sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Zełenski wie, że kończy mu się czas, w związku z czym, ponieważ kończy mu się czas, no to coraz ostrzejsze próby prowokacji, tak jak powiedziałem, także pod obcą flagą, próby tutaj przekładania odpowiedzialności na stronę rosyjską, jeżeli chodzi o naruszenia przestrzeni powietrznej, mimo że to w dużej mierze są drony ukraińskie, no i to moim zdaniem będzie następować. Dlatego moim zdaniem Donald Tusk powiedział o tej perspektywie kilku miesięcy, a nie kilku lat, bo myślę, że jest ta wiedza wśród decydentów państwa polskiego o dramatycznie trudnej sytuacji Ukrainy. Wszyscy wiemy, że żadne 90 miliardów euro nie doprowadzi do odzyskania przez Ukrainę Donbasu czy Krymu. A jeszcze całkiem niedawno, w ostatnim roku swojej prezydentury, Andrzej Duda mówił o tym, że to jest cel Ukrainy. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, dzisiaj nikt nie mówi w Europie o odzyskaniu Donbasu, o odzyskaniu Krymu przez władze w Kijowie. Już zaczęło, można powiedzieć, salonach europejskich mówi się wprost o potrzebie rozmowy z Federacją Rosyjską. No, póki co jeszcze niektórzy, tacy jak Kaja Kallas, ja wiem, że to nazwisko może wzbudzić uśmiech na państwa twarzach i zresztą słusznie, mówi o tym, że będzie na warunkach europejskich. No to w odpowiedzi na te warunki europejskie prezydent Władimir Putin czy MSZ rosyjski zaproponował, aby Europę reprezentował w rozmowach z Rosją Gerhard Schröder. No to też charakterystyczne dla dyplomacji rosyjskiej odpowiedź. No to jest jasne, że dzisiaj Rosja może sobie pozwolić na rozmowy z Unią Europejską z pozycji siły. Zobaczymy zresztą pod koniec czerwca, jak będzie wyglądać sytuacja na rynku energetycznym Europy i jak będzie wtedy wyglądać właśnie ta kwestia twardego stanowiska Unii Europejskiej. Tak? Irmina Prat. Hołownia wczoraj u Rymanowskiego mówił, że te drony Rosja przekierowała na kraje NATO. No to pozostawię to bez komentarza. Myślę, że pan Szymon Hołownia może być pierwszym, który możemy się nawet złożyć tutaj jako kanał, podcast geopolityczny na bilet dla pana Szymona Hołowni do krajów bałtyckich, niech się zaciągnie do Legionu Międzynarodowego, albo na Donbas niech jedzie do Legionu Międzynarodowego. Możemy zrobić zrzutkę na bilet w jedną stronę dla pana Hołowni. Open Art Gallery, ważne pytanie, czy partia Marine Le Pen została zinfiltrowana i teraz jest całkiem proizraelska i nie znormalizuje po wygranej stosunków Francji z Rosją. Znaczy, jeżeli chodzi o normalizację relacji i stosunków Francji z Rosją, to ona prędzej czy później nastąpi. Natomiast faktem jest, że Zjednoczenie Narodowe jest mocno przesiąknięte wpływami proizraelskimi. To też trzeba jasno podkreślić. To nie jest tak, że dzisiaj partie takie jak AfD są jakoś radykalnie antyizraelskie. No wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie. Ale już partie takie jak Zjednoczenie Narodowe czy jak Alternatywa dla Niemiec chcą normalizacji relacji z Rosją. To oczywista sprawa. Posłuchajcie państwo, co mówi Alice Weidel z AfD. Mówi wprost: nie zrywać relacji ze Stanami Zjednoczonymi, pogłębiać relacje gospodarcze z Chinami, zacieśniać relacje z Rosją. Proste. Paweł Martin Hajewski Karpen. Jacek Bartosiak powiedział, że Kaliningrad jest zakładnikiem Polski. Przecież Polska nie ma żadnych szans na rozgrywkę z Rosją, a jest niby geopolitykiem. Zajmuje się geopolityką, jest analitykiem, jest popularyzatorem geopolityki. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli chodzi o popularyzację pojęcia geopolityki, ma tutaj ogromne zasługi, natomiast oddzielmy jakby kwestię popularyzacji samego pojęcia i zainteresowania geopolityką, które jest płytkie w społeczeństwie polskim, bardzo płytkie, to jest zainteresowanie pop geopolityką od rzetelnej analizy. No, Jacek Bartosiak zmienił poglądy o 180 stopni. Ja pamiętam swoje debaty z nim i pamiętam przecież jak mówił o kwestii zacieśnienia relacji polsko-amerykańskich, budowania międzymorza pod egidą amerykańską i tak dalej, i tak dalej, a dzisiaj mówi coś zgoła odmiennego. Uważa, że sojusz ze Szwecją i Ukrainą może być tutaj alternatywą. No nie, nie może być. No absolutnie nie i Kaliningrad nie jest żadnym zakładnikiem Polski. Jeżeli ktoś myśli, że Rosja sobie od tak Rosja, która kontroluje 20% terytorium Ukrainy, ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, pozwoli sobie zabrać Kaliningrad ludziom pokroju Jacka Bartosiaka, no to się grubo myli. Bo w mojej ocenie Donald Trump nie zrobi nic w przypadku prewencyjnego, może nie prewencyjnego, ale odwetowego, taktycznego uderzenia bronią jądrową na Polskę ze strony Rosji. Nie zrobi nic. Pójdzie na wojnę termonuklearną z Rosją. A może Wielka Brytania pójdzie na wojnę termonuklearną z Rosją? Z Londynu nie zostałoby nic. Nie pójdą. Nie pójdą. I to jest podbijanie, ja wiem, że to jest świetny sposób na biznes. Mówienie o polskiej bombie atomowej, mówienie o tym, że Polska będzie mocarstwem, snucie scenariuszy wojny z Rosją, snucie scenariuszy rozpadu Rosji. To wszystko jasna sprawa w sensie marketingowym, clickbaitowym, tak, to się wszystko zgadza. Ale nie zgadza się tutaj polska racja stanu, nie zgadza się tutaj polski interes narodowy. Szanowni Państwo, no rzeczywistość, reasumując dzisiejszy odcinek, jest taka, że następuje zacieśnienie strategiczne partnerstwa rosyjsko-chińskiego, rozwija się grupa BRICS Plus, Iran strategicznie zwycięża w wojnie, póki co odnosi sukces w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi i z Izraelem. Stany Zjednoczone ograniczają od jesieni ubiegłego roku swoją obecność wojskową w Europie, a Polska dryfuje w stronę szarej strefy bezpieczeństwa. Jeżeli decydenci państwa polskiego wejdą w konflikt z Rosją, czy to na Ukrainie, czy to w jakiejś szaleńczej próbie rajdu na Kaliningrad, czy wysyłając wojsko polskie do krajów bałtyckich, no to nastąpi moim zdaniem powolny albo bardzo szybki, w zależności od intensywności wojny, upadek III Rzeczpospolitej. Tak to, szanowni Państwo, wygląda. Dzisiaj blisko 2000 osób na żywo. Szanowni Państwo, na dziś Państwu już serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki. Będzie ich trochę jeszcze w tym tygodniu. Będą programy na żywo, także będzie okazja do tego, żeby się spotkać, jeszcze zadać pytania, porozmawiać. Przedstawię Państwu inne dokumenty, które były podpisane dziś w Pekinie. A na dziś Państwu już serdecznie dziękuję. Życzę Państwu dobrego, bezpiecznego wieczoru.